to jest Holokaust ludzi starszych i schorowanych, alarmuje Krzysztof Simon, profesor w kontekście pandemii chińskiego wirusa w Polsce. Rząd dopiero teraz buduje szpital w Polowy na Stadionie Narodowym w Warszawie. Jaka będzie najbliższa przyszłość odnośnie sytuacji pandemicznej w Polsce, a także co zrobić, kiedy już masz koronawirusa? To już za chwilę. A w drugiej części programu senator klubu PiS Jan Maria Jackowski ujawnia w Idź Pod Prąd. Szantażowany senator nie zagłosował przeciw piątce Kaczyńskiego. Jaka będzie przyszłość senatora Jana Marii Jackowskiego? To jest program Idź Pod Prąd na żywo. Monika Chojecka, zapraszam. A ze mną w studiu pastor Paweł Chojecki, szef telewizji Idź Pod Prąd. Witam cię serdecznie.
Witam ciebie, witam państwa.
A także szef wiadomości Idź Pod Prąd, Zeryk Łosowicz, witam również.
Dzień dobry.
Czekamy na wasze pytania i komentarze. Piszcie na czacie i na Twitterze i Facebooku IPPTV. Ten hashtag obowiązuje nieprzerwanie. Profesor Krzysztof Simon powiedział o sytuacji w polskich szpitalach. To jest Holokaust ludzi starszych i z wielochorobowością. W TVN24 kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych Szpitala Zakaźnego we Wrocławiu mówił o zaniedbaniach rządzących w sprawie przygotowań do drugiej fali epidemii. Panowie, czy te słowa to nie przesada i czy to nie jest sianie paniki?
Absolutnie nie przesada. Taką ocenę sytuacji podajemy już od bardzo, bardzo dawna w telewizji Idź Pod Prąd. Mówiliśmy po tym, jak pierwsze doniesienia z frontu walki z chińskim atakiem bronią biologiczną pojawiły się, że głównie ten chiński wirus atakuje ludzi starszych i że od razu w świecie komunistycznym na Zachodzie oni dla niepoznaki nazywają się socjaldemokratami, socjalistami, tam takimi zielono, jakimiś czerwonymi, ale w rzeczywistości myślenie komunistyczne, pojawiły się głosy radości, że to rozwiąże problem przeciążonych systemów socjalistycznych, systemów emerytalnych. Takie głosy były we Włoszech, katolicko-komunistyczne państwo, w Hiszpanii. Też oczywiście to samo niemiecka rozgłośnia radiowa nadała takiego komika. Co się przejmujecie? To przecież tylko staruchy, te bogate, tam źli i tak dalej umrą. Oczywiście w Szwecji no to rząd zastosował wręcz celową eksterminację ludzi starszych. Tam można powiedzieć o Holokauście, szczególnie w domach opieki. Ale to jest wierzchołek góry lodowej, bo na to zapracowaliśmy wcześniej. To zerwanie łączności, pozytywnej więzi między młodym a starym pokoleniem doprowadziło do tego, że dzisiaj w Krakowie, znaczy mówię w nocy, w weekend, ustawiła się kilkudziesięcio, może stumetrowa kolejka do pubu. Bo my jesteśmy młodzi, nawet jak się zarazimy, to co nas to obchodzi? Przejdziemy zapewne lekko.
Czy to jest prawda, że młodzi przechodzą lekko koronawirusa?
Jedni lekko, drudzy ciężko, inni umierają. Widzimy przykłady, podawaliśmy nawet przykłady sportowców, którzy przechodzili bardzo ciężko. Teraz znany w mediach się stał przypadek trenera fitness, który umarł. No, to z Ukrainy. On akurat miał problemy z sercem, tak twierdzi jego żona. 33 lata, no to nie jest człowiek.
Zdaje się, że
stary.
Wcześniej nie wierzył w koronawirusa.
Twierdził, że nie ma koronawirusa, wybrał się na wycieczkę do Turcji i stamtąd przyjechał już zakażony. Także są bardzo różne przebiegi tej choroby. Nie znamy wszystkich konsekwencji długofalowych, ale już po tych, no już prawie roku mamy informacje o wielu konsekwencjach długofalowych, które już są przez te kilka miesięcy odczuwane przez tych, którzy no, zwalczyli koronawirusa, no, ale mają problemy czy to z płucami, czy z innymi też organami, czy ogólne. Także są skutki w mózgu. Także przebieg bywa ciężki. Jest to dużo cięższa choroba niż sezonowa grypa. To widać wyraźnie, zresztą nie przypominam sobie sytuacji, żeby sezonowa grypa spowodowała braki na oddziałach zakaźnych i brak możliwości obsługi ludzi na respiratorach. Także to porównywanie do grypy jest absurdalne, chyba że do Hiszpanki może, nie wiem, to wtedy ewentualnie można próbować robić porównania. Swoją drogą ciekawe, jakby było, gdyby ten koronawirus właśnie te 100 lat temu zaatakował, czy nie zebrałby podobnego żniwa jak Hiszpanka, a z kolei odwrotnie, czy teraz z Hiszpanką byśmy sobie pewnie lepiej poradzili niż wtedy, także porównywanie jest trudne, ale także ludzi młodych dotyczy to niebezpieczeństwo, ludzi starszych oczywiście bardziej.
Oczywiście, tak jak mówiłeś, jest też szereg powikłań, których nie do końca znamy. Jest to wirus młody i o tym
mówimy od
dłuższego czasu.
To, co mówi profesor Simon, oczywiście przy proporcjach wszelkich i różnicach, no to jest to racja. Efekt jest taki, że giną ludzie już na coraz większą skalę i szczególnie ludzie starsi. W Szwecji to było wręcz z premedytacją, to media donosiły i potem kontrolę w placówkach leczniczych, że wręcz aktywną eutanazję stosowano, czyli podawano ludziom starszym leki utrudniające jeszcze oddychanie, czyli wręcz zabijano z premedytacją. No, w Polsce to może są zaniedbania, brak koordynacji, brak przygotowania, no ale efekt jest niestety taki sam.
I to jest Szwecja, którą niektórzy ci antykowidowcy pokazują jako wzór. Drodzy Państwo, widzicie, co tam się dzieje. Jest już przypadek ponownego zakażenia w Szwecji, ale chcemy porozmawiać o Polsce. Rząd buduje szpital polowy. Będzie, no ma być gotowy w tym tygodniu, informuje Wirtualna Polska. Ma być za to odpowiedzialny szef kancelarii premiera Michał Dworczyk, który jeszcze kilka miesięcy temu naśmiewał się z maseczek,
zrobienia zapasów i przygotowania się na tę chińską pandemię.
A teraz nadzoruje budowę szpitala polowego na Stadionie Narodowym w Warszawie. Kiedy ty mówiłeś o budowaniu szpitali polowych, pastor Paweł Chojecki?
Dokładnie nie pamiętam, ale podejrzewam, że to było na pewno już gdzieś w marcu, kiedy widać było, jak w innych krajach, szczególnie we Włoszech, jak się rozwija sytuacja, że tam rzeczywiście wojsko praktycznie już zostało wezwane i to głównie do wywożenia ciał zmarłych masowo ludzi atakiem chińskiego wirusa. Oczywiście nie wiadomo było, jaka będzie dokładnie tutaj krzywa zachorowań, jaki przebieg epidemii w Polsce, no ale zawsze trzeba się przygotować na najgorszy scenariusz, a jak będzie lżejszy, to dziękować Bogu. Mieliśmy w lutym, marcu, kwietniu stosunkowo, można powiedzieć, taki słaby ten pierwszy atak pandemii, ale wyciągnięto z tego absolutnie błędne wnioski. Część ludzi, oczywiście tu zachęcana przez polityków w rodzaju Kaczyńskiego, Dudy czy Morawieckiego oraz Szumowskiego, twierdziła, że praktycznie już uporaliśmy się z pandemią, że teraz czas na wybory, normalne życie, odblokowanie wszystkich tych ograniczeń, kościoły, mecze, wakacje i tak dalej. Także to było kłamstwo propagandy pisowskiej, która sprowadziła na naród, bo na rządzących spoczywa odpowiedzialność przygotowania narodu. Czyli właśnie budowa czy ćwiczenie wojska w walce z pandemią. W rzeczywistości widzieliśmy, jak młodzi z tych wojsk obrony terytorialnej bez należytego przygotowania czy sprzętu są wysyłani do chorych ludzi. Nie? Także to było tak zwane zastosowanie techniki mięsa armatniego. Najgorsza możliwa taktyka dowództwa, że poświęca swoich żołnierzy, byle gdzieś załatać dziurę, poświęca ich życie czy zdrowie.
Dlaczego dopiero także, teraz poczekaj, tylko dokończę. Rząd buduje szpitale? No dlaczego właśnie, nie w wakacje?
O tym chcę powiedzieć, że od rządu oczekujemy po pierwsze informacji właściwej i przykładu i przygotowania. Rząd dał dezinformację, czyli rząd w maju, kwietniu, no może kwietniu jeszcze nie, ale w maju, czerwcu, a już na pewno w lipcu działał jak ruscy agenci, jak rusko-chińska agentura ta antykowidowa. że pandemii już praktycznie nie ma. Wychodźcie z domu, idźcie na wybory, jedźcie na wakacje, nie przejmujcie się. Czyli tutaj rząd PiSu zadziałał jak komunistyczna agentura. Czyli rząd zamiast dać ludziom prawdziwą informację i mówić to, co lekarze przecież mówili w naszym programie, tak, teraz być może jest nieco niższa wykrywalność, bo ja nie wierzę, że tam była wielce niższa zachorowalność, nie? Tylko po prostu mniej testów, ludzie trochę na świeżym powietrzu, no to mniej takiego bezpośredniego kontaktu z tym samym powietrzem i tak dalej, nie? Ale nasi lekarze mówili, przyjdzie wrzesień, przyjdzie szkoła, przyjdzie sezon grypowy, zapcha służbę zdrowia na 100%. Co by miało zapchać? Taki Dworczyk czy inny jełop opowiadał w telewizjach, czy jesteśmy... Czarnek mówił, że rząd jeszcze we wrześniu. Minister od szkół i edukacji i najwyższych tych tam uczelni. Co powiedział Czarnek? Że rząd sobie radzi jak? Wspaniale? Czy jakoś tak? Rząd wspaniale, a inni oszuści mówili, że wszystko jest pod kontrolą. Kiedy wszystko się sypało. Czyli po pierwsze dezinformacja rządu, po pierwsze zero przygotowań. Szkolenia na respiratorach nie ma. Przygotowanie zapasowych szpitali nie ma. Przygotowanie wojska i szpitali polowych nie ma. A w to miejsce jest wesoły oberek otwarcia szkół 1 września.
Znakomicie mówił o sytuacji pandemicznej minister, czy jeszcze nie minister Czarnek, ponieważ nos jest zakażony koronawirusem. Były problemy z zaprzysiężeniem. O sytuacji
ale nie
w szpitalach...
testem dla pana ministra. Najdroższy test dostał od razu na ból głowy, kiedy inni musieli czekać przy czterech objawach.
O sytuacji w szpitalach Krzysztof Simon mówił, jak ja patrzę na tych starszych ludzi na Ojomie, gdzie większość z nich umiera, to my żegnamy się z nimi właściwie. Cezary Kłosowicz, na czym polega holokaust ludzi starszych i z wielochorobowością, jak to nazwał profesor Krzysztof Simon, kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych Szpitala Zakaźnego we Wrocławiu?
No to dosyć proste zjawisko. Ten wirus akurat, jak dotychczas przynajmniej, atakuje szczególnie mocno, czy szczególnie narażeni na konsekwencje i na śmierć są ludzie starsi i ludzie z innymi chorobami, z cukrzycą, z nadciśnieniem, z przeróżnymi innymi dolegliwościami. No, zresztą podobnie jak na inne choroby, no, jeśli ktoś ma jakąś chorobę i dojdzie druga, no to jest bardziej narażony na ciężkie skutki. I kiedy nie mamy przygotowanej opieki dla wszystkich, dla takiej liczby osób, a doprowadziliśmy do sytuacji, że się ludzie już zarażają wszędzie praktycznie, mogą się już zarazić. Nie zatrzymaliśmy wirusa ani na granicach, ani potem w środku, jak to zrobiło kilka innych krajów, choćby Tajwan czy Nowa Zelandia.
No teraz, to teraz się, umierają. Nawet Urugwaj jest pokazany jako,
jest pokazywany, tak,
jako państwo, które sobie poradziło, choć nie jest to państwo wyspiarskie. Nie? To jest też ciekawostka.
To umiera wielu ludzi. I to no, profesor Simon to obserwuje bezpośrednio, mówi na oddziałach, że no, próbują robić co mogą, ale no jest tak dużo tego i tak już w ciężkim stanie, że no, co chwilę żegnają kolejnych pacjentów.
Ile jest dzisiaj zachorowań i zgonów? Jak wyglądają krzywe?
Dziś mieliśmy troszkę mniej tych zgonów.
A ile testów?
36 tysięcy.
No to oni cały czas mają ja tyle samo testów.
Mówię teraz o zgonach.
Tak, tak, ale mówię o wykrywaniu.
Poniżej 50. Tym razem wcześniej mieliśmy nawet ponad 130. No ale to oczywiście to się waha z dnia na dzień, raz więcej, raz mniej, ale generalnie cały czas, jak się tą średnią zobaczy, no to mamy coraz więcej, tak średnią z ostatniego tygodnia. Także no, sytuacja nie poprawia się, nie widać, żeby się miała poprawić. No 7 tysięcy, gdybyśmy mieli takie liczby parę miesięcy temu, no to bylibyśmy pewnie zszokowani. Teraz już się trochę przyzwyczailiśmy, a trzeba wziąć pod uwagę, że to jest część nie zbadamy wszystkich.
Testowalności rzeczywiście.
Badamy wszystkich. No, podobno mamy możliwości na 60 parę tysięcy. Takie były największe testowania dzienne. Teraz było 36 tysięcy. Na pewno laboratoria też są już przeciążone i ci laboranci przemęczeni. Niestety nie zadbano, żeby wyszkolić przez ten czas odpowiednią liczbę nowych pracowników. Myślę, że byłoby to względnie łatwe, bo trzeba ich nauczyć tych procedur tylko do tych testów, nie całej wiedzy laboratoryjnej. Myślę, że tu dałoby się zorganizować pomoc i urządzenia, które są niezbędne, też dałoby się dokupić, no ale nie zrobiono tego w odpowiedniej skali i jednocześnie nie zapobieżono infekcją, czyli otworzono szkoły, czyli dwa przeciwstawne działania. Jednocześnie doprowadzamy do większej liczby zakażeń, a nie przygotowujemy ani służby zdrowia, ani tego testowania na większą liczbę zakażeń.
Doszły również uczelnie wyższe.
To właśnie profesor Simon ma na myśli, mówiąc, że to jest holokaust, czyli działanie z premedytacją. Bo holokaust to nie można powiedzieć o jakiejś śmierci wywołanej przyczynami naturalnymi. Holokaust to jest zbrodnia. To trzeba powiedzieć, że to jest zbrodnia eksterminacji, czyli zabicia jakiejś grupy ludności ze względu na jakąś cechę. Czy to jest cecha rasowa, wyznaniowa, czy też tutaj wiek jest kryterium, tak jak mówi wiek, czy można powiedzieć kosztowne leczenie, stan zdrowia. No bo dla systemu socjalistycznego człowiek chory jest obciążeniem. Dla systemu normalnego człowiek chory to jest zarobimy pieniądze, no bo jest chory, to będziemy go leczyć, on nam będzie płacił, nie? Czyli w systemie wolnorynkowym nikt się nie przejmuje tym, że chorzy przychodzą, nie? To po prostu, no to lekarze się cieszą, leczą, usługują, za to dostają godziwe pieniądze i tak dalej. W systemie komunistycznym czy socjalistycznym, gdzie niby to jest za darmo, no to zaraz, ale tu nie ma pieniędzy, nie ma pieniędzy na leczenie. Do kolejki! Szoruj, babciu, na koniec! Nie ma dla ciebie już łóżka, nie ma respiratora, nie ma jak się tam nazywa, ten niby, co tam Trumpa na nogi stawiali. Przecież nie dadzą staremu, schorowanemu człowiekowi kuracji za 9 tysięcy z hakiem, prawie 10 i tak dalej. To jest oczywistość. Będą oszczędzać, a to jest właśnie ten holokaust.
Bałagan w sanepidzie. Senator Kamiński dostał wyniki ministra Kamińskiego. Także
niech się i tak cieszy, że w ogóle jakieś wyniki dostał, bo nasi widzowie piszą, że mają na przykład testy robione w czwartek, a w sobotę jeszcze nie ma wyników.
To on chyba dłużej czekał nawet też. Parę dni się dopominał o swoje wyniki.
Rząd nie potrafi być dobrze przetestowany. No to co my mówimy o zwykłych obywatelach Polski? Otucha dla lekarzy w czasie pandemii. Drodzy Państwo, dr Małgorzata Kubicka-Frączek w programie Pogotowie Rodzinne. Mam koronawirusa i co teraz? Prosimy ten fragment programu i wracamy za chwilę.
Mogłabym przekazać nawet nie tylko lekarzom, ale lekarzom, służbie zdrowia jako chrześcijanka, bo na pewno będą to profesje, które będą miały akurat strasznie mało czasu i pewnie ogromny pęd, ogromne przepracowanie, przeciążenie. Też przypominają mi się pewne fragmenty biblijne dotyczące tego, co pomaga, skupiania się na tym, co możemy zrobić, w czym możemy pomóc, żeby też pamiętać to, co Jezus mówił, że dość ma dzień swoich kłopotów, żeby też nie zagryzać się tym, że komuś nie pomogliśmy, bo jeśli będziemy się zagryzać, to nie pomożemy kolejnym. Ważne też jest oczywiście dbanie o pewną taką higienę pracy i odpoczynku, bo jak się będzie funkcjonowało parę dni na najwyższych obrotach, to się człowiek wypala bardzo szybko i szybko nie będzie w stanie móc pomagać następnym. Dlatego zaufanie Jezusowi jest ogromną rzeczą. Ja tak sobie myślę, że no w tej chwili to jeszcze nie jest tak strasznie, żebym rzeczywiście musiała umierających pacjentów mieć i nie wiedzieć, co z nimi zrobić. I nie życzę sobie tego, dlatego staram się w programach czasami tych właśnie politycznych, może trochę emocjonalnie po kobiecemu czasami mówić, ale wolę, żeby ta profilaktyka była nawet troszeczkę na wyrost, albo mówić o pewnych rzeczach troszkę na wyrost, a być zabezpieczonym, niż żeby wszystko popłynęło i była straszna tragedia. Także takie poczucie, że chrześcijanom Jezus obiecał, że naprawdę Jemu na nas zależy, że możemy się do Boga zwracać jak do Ojca. Tam, gdzie rzeczywiście już jesteśmy, już nie możemy nic, to możemy pewne kłopoty przełożyć na Niego. Zawsze jest to ulga, żeby człowiek po prostu sam siebie nie zakotował poczuciem winy.
Całość programu już na naszym kanale. Polecamy bardzo serdecznie. Pytanie do Was. Rzeczywiście, czy takie dmuchanie na zimne, można tak powiedzieć, to jest sianie paniki, czy wręcz przeciwnie, to jest właśnie, no można powiedzieć, powstrzymanie się przed paniką?
Ale jakie dmuchanie na zimne?
No, więcej tych obostrzeń, tak? No, na przykład dystansowanie się, maseczki, dezynfekcja. Ludzie mówią, że takie przestrzeganie tych rygorów, no to jest sianie paniki, że nie trzeba tego wszystkiego przestrzegać, bo ten wirus nie jest tak groźny. My mówimy o tym, że lepiej dmuchać na zimne niż później panikować właśnie.
No, ja się nie zgadzam z tym, że myśmy dawali jakieś takie ostrzeżenia na wyrost. Ten wirus rzeczywiście jest śmiertelny. Tutaj najbardziej poważnie potraktowały to zagrożenie takie państwa jak Tajwan, czyli państwa będące w bezpośrednim sąsiedztwie i konflikcie z komunistami chińskimi. I one, już nie pamiętam ile, ale jakoś pół roku chyba Tajwan nie ma zakażenia lokalnego, czyli nie przeniósł się wirus pomiędzy obywatelami Tajwanu. Wyobrażacie sobie? Gdzie my mamy tutaj około 10 tysięcy, a myślę, że w rzeczywistości jest dużo więcej.
Jesteśmy w czołówce nowych zakażeń, jeśli chodzi o Europę.
Jeśli by testowanie było przeprowadzane zgodnie z takim modelem, że no kto ma jakieś podejrzenie, objaw, no idzie się sprawdzić, to my byśmy mieli dzisiaj nie tam 7, tylko może 20 tysięcy zakażeń. To są mniej więcej realne wyniki na dzisiaj, ale ze względu na to, że testowanie jest praktycznie ograniczone. Przecież nasi widzowie piszą, czy dzwonią do nas w Białymstoku, punkt poboru wymazów. Czynny przez 2 godziny na dobę. 2 godziny na dobę. Stoi kolejka, często w deszczu, wielogodzinna. No i kończy się ta tam trzecia czy któraś godzina przyjmowania, 15, zamykają przed nosem ludziom. Stałeś tam parę godzin w kolejce do domu, won, nie obchodzi nas, czy jesteś chory, czy nie, czy zaraz się tu przewrócisz na ulicy. Ja rozumiem, że pewnie tam jest jakaś wydajność tego laboratorium, no i oni nie mogą, ale takich punktów, jak widać, że jest kolejka w tym, to zaraz obok powinien powstać drugi, to jest odpowiedzialność rządu. A nie władz lokalnych, nie nasza tu w telewizji. To jest odpowiedzialność rządu PiS, który wziął na siebie odpowiedzialność za przygotowanie Polski na atak chińską pandemią. Jak nie umieją rządzić, niech się podadzą do dymisji. Niech powiedzą, słuchajcie, nie panujemy nad sytuacją. Ale w tej chwili na nich spoczywa cała odpowiedzialność za ten bajzel, za to nieprzygotowanie, za holokaust ludzi starszych. To spada na Jarosława Kaczyńskiego, prezydenta Dudę i Morawieckiego, premiera. To jest ich bezpośrednia odpowiedzialność. Krew na rękach starszych ludzi, tak jak mówi profesor Simon, to mają te 3 osoby i ich pomagierowie. I ich pomagierowie. Także tutaj mówienie o tych 7 tysiącach dzisiaj to jest kpina. Bo kpiną jest testowanie w Polsce. Spróbuj sobie zrobić test. To zobaczysz, kto nie wie, kto nie poszedł tego sprawdzić, to nie wie. My mamy z pierwszej ręki, z całej Polski wiadomości, że
dzwonić do sanepidu.
Testowanie dzisiaj chorych to kpina. Ludzie chorzy idą do pracy, bo nikt się dzwonią. Mam objawy. Mąż ma wynik pozytywny, a niech pani idzie do pracy. Albo nie ma w ogóle odbioru telefonu. To jest skandal, to jest kpina w ogóle. Tu pan poseł Andrzej Sośnierz powiedział, że w jego ocenie Polska realizuje już tak zwany model półszwedzki. Czyli rób ta, co chce ta. Rząd się wycofuje praktycznie z rządzenia, a zajmuje się jakimiś aferami z Giertychami czy jakimiś tam innymi. Tematy zastępcze ładuje ludziom, żeby zakryć to totalne olanie sprawy ataku chińskim wirusem. Totalne. Bo Bóg nam dał czas przez wiele miesięcy na przygotowanie. Nawet jak państwo było, że tak powiem, z dykty w styczniu, Może tak być, bo sanepid to tam salmonelle tylko wykrywał w barach szybkiej obsługi, czy gdzieś tam męczył polskich przedsiębiorców, nic nie robił, jeśli chodzi o poważne działania z bronią biologiczną. To od stycznia, to już mamy prawie rok, a państwo jest w rozsypce. Czyli widać, że katokomunistyczna elita nie ma żadnego pomysłu na rządzenie Polską. Oni mają pomysły na walki frakcyjne, na rekonstrukcję ciągle, na tematy zastępcze typu zwierzęta futerkowe czy gier tych teraz. Oni na to mają czas. Oni na tym się znają, ale nie znają się na rządzeniu Polską.
Tomasz Trapczyński, to robienie szpitala polowego w środku Warszawy praktycznie to jest proszenie się o zwiększenie epidemii. Pisze nasz widz, jak się odniesiecie do tego komentarza?
Czy to Stadion Narodowy jest dość oddalony od tam mieszkań, że tak powiem.
A ścieki pójdą od razu do Wisły, duży, to tam się już nic nie stanie gorzej w tej Warszawie.
Dość tam i parking wokoło i tak, no... Nie obawiałbym się aż tak, szczególnie, że teraz już ten wirus jest naprawdę wszędzie, więc tu, no, tam szpital pewnie tak nie wpłynie. Natomiast no, nie wiem, jak tam z komunikacją będzie. To już warszawiacy lepiej wiedzą, czy to się dobrze skomunikuje. No, generalnie Warszawa ma problemy z komunikacją i tutaj, jeśli będzie faktycznie dużo osób wiezionych, no to może będą jakieś problemy. Natomiast no, myślę, że no, skoro jest to miejsce, nie używa się go teraz pewnie do innych aktywności. Są te pomieszczenia tam bardzo, no, dość duże powierzchnie, te konferencyjno-biurowe, bo to oczywiście nie ma być na płycie stadionu, tylko w tych pomieszczeniach, no to można je wykorzystać. Może są lepsze budynki, no nie wiem, to już... No,
w innych miastach też będą
tak rząd wybrał, no to
budowane te szpitale polowe. Profesor,
w innych budynkach mają, znaczy w innych województwach na razie zapowiadają, że może będą w pierwszej kolejności w Małopolsce, no ale jeszcze nie ma jakichś konkretnych decyzji.
Akurat ta lokalizacja wydaje się rzeczywiście jedną z najlepszych, bo tak jak Czarek powiedział, tutaj nie ma bezpośrednio takiego kontaktu, że powiedzmy kilkadziesiąt metrów to są już tam żłobki, przedszkola, bloki i tak dalej, tylko jest dość duży taki pas jakoś tam komunikacyjno-rekreacyjny. Jest też bliskość Wisły, gdzie Warszawa i tak zrzuca ścieki bez oczyszczalni, no to tam nie ma wielkiej różnicy. Jeśli chodzi o przyjmowanie dużej ilości samochodów, to jest to obiekt przystosowany na dziesiątki
parking
tysięcy
jest.
Ludzi, parkingi. Także to akurat jest dość może dobrym pomysłem, ale to pokazuje, jaka jest skala zagrożenia, bo to nie ma być tylko szpital. Tam już mają budować chłodnie na trupy. To ma być umieralnia dla Warszawy.
Jak jest szpital, to musi być, no, i tak.
Tak, ale już kilka pomieszczeń już chcą. Także to będzie umieralnia dla Warszawy. Symbol śmierci Warszawy, gdzie rząd w Warszawie nie przygotował Polski do walki z bronią biologiczną rozsianą po świecie przez komunistycznych Chińczyków.
Wiesława Janowicz, wirus dziesiątkuje Europę, a Chiny milczą jak zaklęte odnośnie twoich słów. Profesor Włodzimierz Gut, specjalista w dziedzinie mikrobiologii i wirusologii, powiedział PAP, że każdy ma prawie pewność spotkania osoby, która będzie zakażała. Jak się odniesiecie do tych takich komentarzy czy pytań zadawanych przez różnych influencerów w internecie, którzy pytają, no, czy spotkałeś się, czy znasz kogoś, kto choruje na koronawirusa albo umarł na koronawirusa?
Odpowiem, że znam.
I co?
I co oni na to?
Co oni na to właśnie? Po co
śpiewka,
są takie pytania
to jest
zadawane?
Śpiewka, która została gdzieś rozpuszczona już pod koniec stycznia. Zobaczcie, że pod koniec stycznia już agentura rosyjsko-komunistyczna na całym świecie miała takie kalki. Bo takie same pytania zadawali jacyś tam influencerzy w Stanach Zjednoczonych i gdzieś w Cimiu Dolnym. Czyli widać, że wiecie, agentura dostała dokładnie te same instrukcje i ma śpiewać z tego samego klucza, nie? Dzisiaj, kto dzisiaj zadaje tego typu pytania, no to sam się wyrzuca poza obręb, można powiedzieć, racjonalnej jakiejkolwiek dyskusji. O ile jeszcze w styczniu to rzeczywiście ktoś mógł powiedzieć, wow, No nie znam, no bo tam dopiero żadnego chorego w Polsce jeszcze nie dotarła zaraza do Polski, ale już dziesiątkowała Włochy. No to można było sobie zobaczyć Włochy, nie? Jak jest, nie? Można było zobaczyć Wuhan, jak krematorium pracuje, że tak powiem, pełną parą, 1000 trupów pali dziennie, nie? To można było zobaczyć, no i zacząć myśleć. No ale dobra, no tam nie wszyscy muszą myśleć od razu, nie? Ale kiedy już umierają Polacy, no tutaj senator przecież były, tam ten Kogut, to z tam okolice Gorlic, Grybowa, nie? Tam jakieś postępowania były różne tego, no już nie żyje. Na co? Na COVID. Na COVID. No to jak nie zna? No to se zobacz, otwórz se dzisiaj internet, to se poznasz, no. Także kto dzisiaj jeszcze takie rzeczy mówi, no to jest albo chory psychicznie, nie? Albo on już po prostu na sztywno chce pokazać, komu służy.
Również były reprezentant Polski w siatkówce Rafał Dymowski zmarł, miał koronawirusa. To informacja z ostatniej chwili. Jeszcze chciałam zapytać o tych antymaseczkowców, antykowidowców. O tym pisze Ewa Sobiecka. Niekonsekwentna, bezrozumna polityka rządu w sprawie pandemii oraz bezduszna agitacja antymaseczkowców i antykowidowców zbiera dzisiaj żniwo. Rzeczywiście została zaatakowana na przystanku tramwajowym przy Dworcu Centralnym w Warszawie motornicza, która zwróciła uwagę pasażerom, że nie noszą maseczek ochronnych. Została pobita, ma złamaną nogę, musiała interweniować policja.
To tak jak mówiliśmy, są trzy jakby poziomy winnych. Pierwsza to władze Chin, które tego wirusa rozpuściły i o nim kłamały na współkę z WHO. Druga to rząd, który nie przygotował i też mówił nieprawdę.
Dezinformował
Polaków. Którą teraz trudno odkręcić. A trzecia to właśnie te antymaseczkowe różne ruchy. Część tu powiązana z poprzednim winnym, czyli z Chinami, a część, która się dała zmanipulować i teraz tu występuje ze swojej głupoty, ale efekt jest taki, że ludzie umierają. No, żeby zaatakować motorniczego, tu akurat kobietę jeszcze, za to, że każe założyć maseczkę. No to do jakiego stanu ktoś ma doprowadzony
umysł, tak.
Mózg. No.
Szczególnie, że to jest obowiązek, bo przecież tam takie są wytyczne rządowe, tu MPK czy tam inne te miejskie przedsiębiorstwa komunikacyjne, no dają instrukcje kierowcom czy motorniczym, no i oni muszą realizować. Tam jest ileś, że ja mówię, no jak motorniczy? Ja to pytałem, bo to takie głupie przepisy już chyba gdzieś, nie wiem, w kwietniu czy w maju, nie, w kwietniu chyba wprowadzone. Co motorniczy, czy kierowca stanie i nie pojedzie dalej, bo mu więcej ludzi weszło? To jest w ogóle jakaś aberracja. To trzeba zamknąć szkoły, zamknąć przedszkola. Wtedy ludzie przestaną jeździć, będą jeździć tylko do pracy. Tutaj można albo większą ilość wtedy autobusów, ze względu na to, że uczniów nie trzeba wozić, to albo większą ilość autobusów dać dla pracowników w tych godzinach szczytu, kiedy się jedzie tam powiedzmy od 5 gdzieś do 8 i później powrót do pracy od 13 tam gdzieś do 16, dać naprawdę wielką ilość autobusów, żeby jeden za drugim, to wtedy, że tak powiem, rynek wymusi mniejszą ilość ludzi w autobusie, a nie jakieś tam głupie rygory, no bo jak ludzie czekają, przyjeżdża 15 czy 10, kto tam na co czeka, no to wszyscy się będą pchać, żeby tam wejść, no i tu, że tak powiem, kobicina nie pomoże na to, albo jeszcze ją nogę jej połamią, ale to pokazuje, jakie zryte berety są tych ludzi wychowanych na tych pseudowolnościowych, komunistycznych hasełkach. Pseudowolnościowych. Z żadną wolnością to nie ma nic wspólnego. Bo moja wolność kończy się tam, gdzie zaczyna się twoja. Dokładnie. Jeśli ja jestem ryzykiem dla ciebie, to ja nie mam prawa wchodzić w twoją sferę bezpieczeństwa. Jeśli ja pluję, a wirus przenosi się właśnie drogą kropelkową, to mam obowiązek w przestrzeni publicznej, kiedy się nie znamy, kiedy nie mieszkamy, tak jak my tutaj w jednym gospodarstwie domowym, mam obowiązek powstrzymać to, co ja rozsiewam, czyli założyć maseczkę dla dobra drugiego człowieka, który siedzi obok. To jest wolność, a to jest komunistyczna propaganda, a nie żadna wolność.
Podstawy, ale jednak te podstawy trzeba tłumaczyć ludziom, którzy mienią się wolnościowcami, a tak naprawdę...
Ruska agentura, mówiliśmy, w Polsce nie ma do tej pory środowiska wolnościowego prócz iść pod prąd. Te wszystkie korwinozy, te wszystkie pseudotargowickie konfederacje, to wszystko jest o dupę obić. To jest ruskie projekty. Kato komuna i nic z wolnością to nie ma wspólnego. Także wszystkich uczciwych ludzi, jeśli tam jeszcze ktoś jest, młody sośniarz czy ktoś, wyjdźcie z tych komunistyczno-katolickich tworów, nie mających z wolnością nic wspólnego.
Które sympatyzują z Putinem i z Xi Jinpingiem z komunistycznych Chin na przykład. W piątek Business Insider opublikował nagrania, na których słychać m.in. dialog dyspozytorek pogotowia z ratownikami. Czekają transporty z rana jeszcze do realizacji. Nie możemy tego pocisnąć, nie ma jak, mówi dyspozytorka, wskazując, że w kolejnych szpitalach w Warszawie nie ma miejsc. Ale to mamy go rzucić pod drzwi czy gdzie, bo oni nie chcą nam otworzyć drzwi. Drzwi są zamknięte na izbę przyjęć, pytają ratownicy, prosząc o pomoc i przekierowanie do innego szpitala. W kolejnym również spotykają się z informacją, że nie ma wolnych miejsc.
Wiecie, czytamy w Gazecie chorego, który jest przestraszony, czyli ma, wiecie, zaburzone postrzeganie, boi się, nie? Bo nie wie, co się dzieje, nie? Ma problemy z oddychaniem i tak dalej. I wożenie go kilkadziesiąt kilometrów, tu nasz widz z Gdańska mówił, że jego bliski był wożony ponad 40 kilometrów ze szpitala do szpitala. W Trójmieście, wiecie, to jest dość daleko. To przecież to też jest Holokaust. I teraz zobaczcie, umarł kierowca pogotowia ratunkowego właśnie dlatego, że w karetce umarł, nie było dla niego miejsca, jeździli tu. No oczywiście, czyja to jest wina? No przecież nie lekarzy, tylko złej organizacji rządu, który nie przygotował służby zdrowia. A wiecie, jaka jest odpowiedź rządu? Kontrola w szpitalu. Kontrola, że Ministerstwo Zdrowia wyśle kontrolę do szpitali tam, gdzie go
niech
nie
może
przyjęli.
Może Ministerstwo Zdrowia sobie zrobi kontrolę u siebie. Wydajność.
No to teraz będą przyjmować po 1000 osób dziennie w wyniku takiej kontroli. Drugie jełopstwo to nasi lekarze, ale widzowie też mówią. Zobaczcie, cały czas bzdurna komunistyczna biurokracja. Wysyłają na przykład uczniów ze szkół na badania, jak to się nazywa, taki tam, jak tam na dany wiek jest rozwój tego człowieka, znaczy dziecka. Bilans. Na bilanse jakieś, wiecie. Tu przychodnie już nie mogą przyjąć pacjentów, tu jest ryzyko zachorowania, a tu na bilans tam powiedzmy 10 czy 8-latków, 7-latków, nie wiem czego, szkoła wysyła tabuny dzieci na badania do lekarzy rodzinnych. Czy na przykład ktoś się zatrudnia jako urzędnik czy tam programista, no to go wysyłają na co? Na szkolenie BHP. Na szkolenie BHP w dobie koronawirusa. I do szpitala musi pójść, do lekarza, do przychodni, do rentgena musi pójść. To nasi widzowie piszą. Idioty z kolei spółdzielni mieszkaniowych. Wysyłają kontrolerów, czy tam, wiecie, co roku ci sami kontrolerzy chodzą i tak dalej. Przecież to jest różność kontrolerów, tam, wiecie, czy przewody kominowe dobrze działają i tak dalej. Kiedy jest po kilkadziesiąt tysięcy w rzeczywistości zachorowań, to trzeba powiedzieć, wszystkie tego typu niekonieczne do życia społeczeństwa rzeczy odsuwamy. To powinien premier powiedzieć, słuchajcie, macie swój rozum. Sami zdecydujcie, czy dana działalność ratuje życie, czy tam, wiecie, tam, nie wiem, majątek wielkiej wartości, czy też jest tylko niepotrzebną procedurą, pozostałością z czasów komunistycznych. Ale oczywiście oni bezkarność to zapewnią komu? Sasinowi, Morawieckiemu i innym przedstawicielom bandy trzymającej władzę. A jak jakiś dyrektor, jakiś ktoś nie zrobi jakiegoś głupiego tego, to mu zaraz po premii albo go jeszcze z roboty wywalą.
To jest, albo jeszcze do sądu.
Albo jeszcze do sądu za zaniedbania. To jest kato komuna. Biurokratyczny twór do niszczenia Polski. Przez Kiszczaka i biskupów katolickich zaprojektowany przed 89 rokiem i od tamtej pory realizowany konsekwentnie.
Podobnie
Duda
jest.
Poleciał do Watykanu i ogłosił proroctwo. To teraz tak, no wiemy, szkoły, będzie więcej zakażeń, ale po 15 wszystko się wypłaszczy, będzie dobrze, nic się nie martwcie. No wiadomości
a co
z Watykanu.
Mówi
teraz nic nie mówi.
Już tam coś odwoływał, te swoje wypowiedzi.
To jak to? To prorok się pomylił? Watykan nie pomaga, żeby tak prezydent przemawiał z natchnienia Bożego?
Z katedra. No to dopiero papież Franciszek.
Podobnie jest z tymi przepisami, które mają już teraz tworzonymi, niby mającymi pomóc walczyć z epidemią albo ze skutkami epidemii, jak ta, te wszystkie tarcze Z4 już i piątą chyba szykują. To jest taki gąszcz przepisów stworzony, taka liczba, tego się nie da przeczytać. Tego, jak ktoś to nawet przeczyta, to się nie da zrozumieć, bo jest odwołania są do setek innych ustaw, które by trzeba jeszcze znać. I teraz ktoś, jakiś przedsiębiorca ma się w to wczytać i zobaczyć, czy on, ten ZUS, to spełnia te warunki, czy nie spełnia tych warunków, żeby mieć zwolnienie, a potem teraz już nasyłają kontrolę, żeby sprawdzić, jak on sobie to nie zapłacił, to czy to było dobrze, czy to nie było dobrze. Teraz będzie musiał może zwracać, a może nie będzie musiał zwracać.
Czy to jest przypadkowe, czy
to jest
celowe?
Więcej
celowe.
Szkody niż pożytku. Teraz była afera w mediach, że pani Emilewicz odchodząc zdała 6 milionów tamtych premii. No okazało się, że to się rozkłada na ponad 1000 pracowników, czyli tam no, po parę tysięcy brutto. Co robi 1000 ludzi w Ministerstwie Rozwoju albo 1,5? No właśnie naprodukowali pracują, tego papieru, którego nikt nawet nie
przerobi. Pracują nad niedorozwojem Polski.
Podobnie mówił o tak zwanej ustawie futerkowej Jan Maria Jackowski, senator klubu PiS w Idź Pod Prąd. O tym w drugiej części
nie
programu.
Można dać normalnego, wszystkich zwalniamy z ZUS albo jakiś prosty tam warunek dochodowy i tyle. I podobnie w tych innych rzeczach, tylko jest tak zagmatwane naprawdę, to jest coś...
Nie, to jest celowa działalność do niszczenia Polski. Z jednej strony te pieniądze zostały zmarnowane w dużej części. Wcale nie poszły na ratowanie najbardziej tam kluczowych czy firm, które ucierpiały, a teraz wysyłają im kontrolę. Czyli jeśli wziąłeś te pieniądze, już wydałeś, nie masz ich, a teraz przyjdzie ci kontrola i mówię, w paragrafie 13b podpunkt 18 było, że trzeba było nie na to, tylko na tamto samochód z kratką albo z klopem złotym. Nie zrobił pan? Proszę teraz oddać nam pieniądze.
I karę.
No i mamy bankructwa. I mamy bankructwa. To jest socjalizm. To jest socjalizm katolicko-komunistyczny. To jest ustrój Polski. Ja wczoraj na kazaniu mówiłem, bo tu taka pani aktorka straciła ojca i straciła dziadka. Bardzo blisko siebie z powodu właśnie zakażenia chińskim koronawirusem. Mhm. Oczywiście ja rozumiem ból tej pani, współczuję i tak dalej. Ale ona dopiero teraz mówi, że my nie mamy tak naprawdę państwa. Ja dałem taki hashtag państwo z dykty. Podaję teraz przy tych tweetach. Państwo z dykty. To ja się pytam, tych ludzi wpływowych, właśnie aktorów, publicystów,
posłów, senatorów,
posłów, profesorów, gdzieście, i tu by taki jakiś stek przekleń, gdzieście byli, kiedy ta Polska się waliła i kiedy myśmy mówili, że to jest państwo z dykty. Wyście wtedy nas zamilczali. I tu nie mówię do tej pani, oczywiście personalnie, bo ona tam z zamilczaniem nas nie ma nic wspólnego, ale mówię o całej klasie celebrytów, którzy mogli dotrzeć do Polaków. A teraz płaczesz i mówisz, że nie mamy państwa.
Czyny mają konsekwencje. Mieliśmy 30 lat na zbudowanie sprawiedliwego państwa. Pastor Paweł Chojecki, fragment nauczania, czego Bóg chce nas nauczyć przez pandemię chińskiego wirusa. Prosimy ten fragment i wracamy za chwilę.
Mieliśmy w dupie rządy w naszym państwie. A teraz zobaczcie, z serialu jakiego to... M jak miłość serial. Jak się pani nazywa? Bo ja to niestety nie oglądam. Samojlik jakaś. Zna ktoś? Bardzo dobrze. To są głupie seriale. To cieszę się, że nikt nie zna, ale spora część Polski na pewno zna. Tej pani bardzo współczuję. Zmarł najpierw dziadek, potem ojciec na COVID. I ona teraz mówi, że polskie państwo nie działa. No tak, ale my mówiliśmy 15 lat temu to. To gdzie pani była? No może jeszcze wtedy w Piaskownicy, nie wiem ile lat ma ta osoba, jak w takim serialu jest popularna, to pewnie młoda, to może jeszcze nie mogła, ale 5 lat temu. To już mogła pani to samo powiedzieć, gdyby się pani zajęła polityką i zobaczyła stan państwa. Przecież on nie jest gorszy niż 5 lat temu. Nie jest gorszy niż 10 lat temu. Czy tam dużo gorszy nie jest, o tak powiem. Nie? I dzisiaj płaczą, bo dzisiaj tracą bliskich, bo dzisiaj dla nich nie ma miejsca w szpitalach. Ale gdzie byli 5 lat temu? Gdzie byli 10 lat temu? Gdzie byli 15 lat temu? kiedy myśmy sami się po ulicach szlajali, a ludzie się tylko w głowę pukali, że my chcemy reformy państwa, że my chcemy sprawiedliwych, opartych na Bożym prawie rządów, a nie jakiejś komuny europejskiej czy innej. Nie? Gdzie oni wtedy byli? Teraz już płacz nie pomoże. Teraz można już tylko kwiaty na grobie dziadka i ojca położyć. A niektórzy, niestety, że tak powiem, sami doświadczą składania kwiatów na swojej trumnie. Bo zaprzepaściliśmy 30 lat. Mieliśmy na zbudowanie sprawiedliwego, funkcjonującego państwa. Nasza władza i naród są na tyle głupi, że nawet Bóg nas obronną ręką przeprowadził przez wiosnę. To co się wydarzyło w wakacje? Wojsko ruszyło budować szpitale polowe. Lekarze ruszyli szkolić się na respiratorach. Zaczęto szpitale doposażać. Lud kupował zapasy, masek, wszystkiego. Dystansował się i robił różne tam... Nie. Jak sardynki nad Bałtykiem, a część do Chorwacji, do Grecji. A rząd wszystko miał w dupie i se wybory zrobił. A dzisiaj mówią, o, patrzcie, pandemia. No nikt się nie spodziewał. No już pierwszy raz słyszę, żeż to jakiś koronawirus jest. No kpiny odstawiają. Zrobili jakiegoś gamonia ministrem zdrowia i on mówi, że on nie ogarnia. On jest przerażony tym, co się dzieje. Noż to... szkoda gadać, to o 13 mówimy często. Nie ma państwa. No to kiedy potrzebujesz tego państwa, kiedy jest agresja bronią biologiczną, sam nie dajesz rady, potrzebujesz ochrony państwa. A państwa nie ma, boś się nie zatroszczył, żeby było. No proste jak dwa. Czyny mają konsekwencje. Co człowiek sieje, to i rządź będzie. Bo inaczej Bóg by pokazał, że nie jest Bogiem. Dlatego Bóg nie da się z siebie naśmiewać i da nam konsekwencje naszych zaniedbań.
Całość na naszym kanale bardzo gorąco polecamy. Podawajcie dalej również ten link do dzisiejszego programu. Pytanie, jak się przygotować na tę sytuację kryzysową, jeszcze bardziej kryzysową niż obecna? Chodzi mi o zwykłych Polaków, zwykłych ludzi.
W obecnym czasie, to zresztą i profesorowie już medycyny mówią, będziesz miał kontakt z zarażonym. Jeśli tylko w ogóle funkcjonujesz w jakikolwiek sposób w przestrzeni publicznej, nawet pójdziesz do sklepu w dużym mieście, to już jest prawie że pewne, że spotkasz kogoś zakażonego, który rozsiewa, wiedząc lub nie wiedząc. Bo część ludzi nie wie, bo jeszcze nie ma objawów, jest w tym pierwszym etapie inkubacji, a na testowanie nie ma pieniędzy. To profesor Heitzman powiedział, dlaczego, w naszej telewizji mówił, dlaczego rząd nie testuje. Bo oszczędza na testach. I to jest prawdziwa odpowiedź. Bo oszczędza na testach. Nie ma pieniędzy. Zmarnował. Rząd jest bankrutem. Dlatego nie testuje. W Niemczech obok robią 200 tysięcy dziennie, zdaje się, testów. W Polsce 30 tysięcy. To co? Niemcy są 7 razy większe od Polski? Nie. Chyba troszkę mniej. To można sobie sprawdzić, nie? Także widzicie skalę zaniedbania rządu Prawa i Sprawiedliwości. Co można robić w tej chwili? Oczywiście trzeba nadal uważać, co można. Chodzi o to, żeby odwlec moment zarażenia. Żeby odwlec moment zarażenia. Być może uda się zbudować te szpitale polowe, być może uda się przeszkolić jeszcze część personelu czy wojsko zmobilizować, żeby pojawiła się odpowiednia ilość łóżek z tlenem, z respiratorami i tak dalej. Mówię, być może.
Pojawią się szczepionki, pojawią się lepsze lekarstwa.
No z tymi szczepionkami, no to Trump obiecywał, że przed wyborami, czyli to już teraz powinna być ta szczepionka. Już tam firmy farmaceutyczne amerykańskie mówią, że to najwcześniej gdzieś koniec listopada. Ale odwlec moment kontaktu z wirusem. To jest to, co musi każdy Polak dzisiaj robić. Prawdopodobnie już nie zapobiegniemy ze względu na moim zdaniem dywersyjne działanie części rządu polskiego, części PiSu, dywersyjne, świadome otwieranie Polaków na atak chińskim wirusem. Myślę, że to są agenci komuny chińskiej jakiejś, czy komuny ruskiej. Przecież dekomunizacyśmy nie przeprowadzili w Polsce, nie? To teraz, co możesz zrobić, to opóźnić zachorowanie. To jest bardzo, bardzo ważne. Druga rzecz w takiej sytuacji to jest wyciągnąć wreszcie wnioski. To, co mówiłem wczoraj na kazaniu. Wyciągnąć wnioski z tej sytuacji. Jak to się stało? Jak ja jestem za to współodpowiedzialny? Jaka jest odpowiedzialność Kościoła katolickiego, innych kościołów? Jaka jest odpowiedzialność partii politycznych, poszczególnych polityków i tak dalej? Na te pytania odpowiedzialny Polak powinien sobie dać dzisiaj odpowiedź i zapisać tę odpowiedź, żeby tych błędów już nie kontynuować dalej. A najważniejsza rzecz, to, co mówiłem w tym programie wczorajszym też, jeśli już masz koronawirusa.
Pogotowie rodzinne.
To zmierz się z tą myślą, że możesz umrzeć. I zadaj sobie pytanie, czy jesteś przygotowany na ten wcześniej czy później fakt, który nastąpi w twoim i moim życiu. Każdy kiedyś umrze. To nie Pismo Święte mówi, to major Hubal tak powiedział. I ja mu wierzę. Obejrzyjcie sobie film. Hubal, to do księdza. On właśnie opieprzał księdza. A co, ksiądz myślał, że my tu będziemy żyć wiecznie na ziemi? Nie? Po jednej z bitew, kiedy rzeczywiście trup ścielił się gęsto. I ja i ty umrzemy. Warto sobie z tego zdać sprawę. Ale tu zajrzyj po odpowiedź, jak przygotować się na śmierć. A przy okazji znajdziesz też parę myśli, jak przygotować się na chorobę. Gdzie znajdować pocieszenie, kiedy będziesz wyrzucony jak pies, bo nie będzie dla ciebie miejsca w żadnym szpitalu. Na przykład dzisiaj czytałem jeden z psalmów, gdzie właśnie patrzę w prawo, znikąd pomocy. Otaczają mnie sami nieprzyjaciele. Nikt nie chce mi pomóc. Kto mi pomoże? Tak, tu znajdziesz odpowiedź.
Tomasz Trapczyński, pierwszy holokaust w związku z chińskim wirusem, to zrobili w Szwecji, gdzie podawali chorym morfinę.
Dokładnie tak. Dokładnie tak. Wyprawiali na tamten świat jeszcze szybciej niż koronawirus. Także to jest mordercze, komunistyczne państwo. Jeśli ktoś pokazuje je jako jakikolwiek wzór postępowania, to jest skończonym głupcem, co, tak, że tak powiem, delikatnie mówiąc.
RAN Top 3. Mało wiarygodnych źródeł informacji, ale na Idź Pod Prąd można liczyć. Krytycy mogą się częściowo nie zgadzać, jednak standardy porównywalne z najlepszymi w świecie zachodnim. Niestety ten świat szybko upada na naszych oczach. Stara Europa nie ma już wielkiej przyszłości, jakieś 30 lat maksimum. Cała nadzieja w Ameryce i jej sojusznikach. Będzie ciężko, ale Chiny przegrają.
Miejmy nadzieję, o to walczymy. Tu jeszcze do tego holokaustu ludzi starszych. To trzeba jasno powiedzieć, że to starsi ludzie też mają swoją odpowiedzialność. Poprzednie pokolenia, moje pokolenie, pokolenie moich rodziców, może pokolenie moich dziadków, to już nie jest za to odpowiedzialne. Chodzi mi o pokolenia, które żyły w PRL-u i później. Wtedy nastąpiło złamanie ciągłości pokoleniowej. Złamanie właściwej więzi pomiędzy młodymi a starymi i pomiędzy starymi a młodymi. Nie wiem, czy ktoś wie z młodych ludzi, co to jest dochówek. Takie pytanie, dochówek. Wiecie, co to jest? Kiedyś każdy wiedział, szczególnie na wsi. Dzielono pole na tych, którzy mają je jakoś odziedziczyć. Tyle dostanie córka, tyle syn, to syn, tam córka na wiano i tak dalej. A potem zostawiamy kawałek pola, dwie morgi powiedzmy, czyli około hektara. I to jest dochówek. A wiecie co, żeby tam się dochować nowych nutrii czy tego? Nie. A teraz kto weźmie ojca i matkę na stare lata do siebie? Ten dostanie ten dochówek. Czyli ekstra gratis, znaczy wiecie, nie gratis, tylko no premię, za to, że zaopiekuje się rodzicami. Oczywiście dzieci powinny z miłości, z szacunku i tak dalej. Ale jakby tam tego miłości, szacunku było za mało, to jest dochówek.
No, no i też ponoszą koszty, no to mają,
no właśnie,
mają z czego.
Będą mieli jak gdyby nagrodę czy zadośćuczynienie za to. Nie? I to mu każdy. każdy wziąć. Mogła córka, mógł syn, starszy, młodszy, oddechówek. To jest tylko przykład, że my już nawet nie wiemy, co to znaczy. Już od wielu lat mówimy o eutanazji ludzi starszych, mówimy o zjawisku wyrzucania do przytułków, czyli do domu starców ludzi, szczególnie w czasie wakacji. Ktoś chce wyjechać na wczas, a tu starucha ma w domu. Dziada do przytułku damy, a my se pojedziemy, dupę wypniemy na Rodos czy gdzieś, nie? Nie znamy tego? Nie pisały już media o tym 5 czy 10 lat temu? A to jest właśnie to, co dzisiaj spożywamy. Owoce, konsekwencje. To jest właśnie holokaust ludzi starszych, bo zostały zerwane te więzi. Ale, mówię, starsi też za to ponoszą odpowiedzialność. Bo kiedy twoje dzieci chciały od ciebie uwagi, to co ty robiłeś? Kiedy chciały, żebyś się bawił z nimi w piłkę, w gry planszowe, to co ty robiłeś? Ty pracowałeś na nowy dom lub samochód, a dzieci wysłałeś do żłobka, później do przedszkola, a potem do państwowej szkoły, żeby je zdemoralizowano. To dlatego dzisiaj na stare lata nie masz kogo, kto by się tobą zajął. To stąd jest ten holokaust.
Alicja Mikoda, Idź Pod Prąd, Szwecja. Pozdrawiamy. W Szwecji też postawiono szpital polowy. Nigdy go nie wykorzystano, bo wobec ludzi starszych zastosowano opiekę paliatywną, morfina i leki uspokajające. Umierali w domach i w domach opieki. Mam nadzieję, że w Polsce tak nie będzie.
Tak, to nawet te morfinę przepisywano bez kontaktu, przynajmniej przez telefon, tam bez lekarz w ogóle nie nawet nie próbował badać, tylko to, że tak powiem, z marszu wszystkim. Także no to straszne.
W Polsce będzie gorzej. W Polsce nikt nie będzie dawał morfiny nawet. A starzy umrą w domach, w męczarniach, bez żadnej opieki i pomocy.
Bo nie będzie pieniędzy na morfinę.
Bo karetka nie przyjedzie do was.
Ramzes, czy nie przydałyby się teraz pieniądze przeznaczone na TVP, na opiekę medyczną i testy?
Przydałyby się przeróżne pieniądze przeznaczone na przeróżne głupie rzeczy, na jakieś wyjazdy wakacyjne, dawali te ileś tam plus, a zamiast zająć się tym, co jest faktycznie potrzebne i tym, co państwo powinno się zająć, a nie innymi rzeczami. I tu te oszczędności tak naprawdę są pozorne i się mszczą. No, oszczędzali na testach, to teraz wydadzą jeszcze więcej na tę całą epidemię. Oszczędzali na służbie zdrowia, no to teraz trzeba będzie wydać jeszcze więcej na naprawę tego, na łatanie tego na szybko, kiedy jest już za późno. No, chociaż lepiej późno niż później.
Oszczędzali na opiece nad dziećmi, bo powiedzieli, otwieramy szkoły, żeby dorośli poszli do pracy, żeby PKB nie upadł. No to teraz, jak się pochorują pokotem, jak będzie masowa epidemia, to co myślicie będzie z PKB? Także to jest taki szczyt głupoty, że ja nie wsadzam tego w kategorię głupoty już. Na półkę głupoty tego nie wsadzam. To jest półka sabotażu, destrukcji, dywersji państwa przez kato komunę. Tylko tam mi się to mieści. Celowa działalność zagłady Polski.
I to właśnie prowadzi do paniki, co pytałaś wcześniej, czy to ostrzeganie i tak dalej, czy to nie wzbudzanie paniki. Nieprzygotowanie, uspokajanie, kiedy nie powinno się uspokajać, powoduje potem nagle zaskoczenie straszną sytuacją i zwiększoną panikę. Dokładnie. Przygotowanie się spokojne, ostrzeganie, powoduje, że ludzie już nie panikują, bo po pierwsze są przygotowani faktycznie,
i znają procedury.
Po drugie są też przygotowani emocjonalnie jakoś, już spodziewają się, co może być. A jak się okaże, że przygotowania tak zadziałały, że nie będzie tak źle, no to tym lepiej.
I tym podsumowaniem zakończymy pierwszą część programu. A teraz przed Państwem fragment wywiadu z senatorem Janem Marią Jackowskim z Klubu Prawa i Sprawiedliwości. Kaczyński mówił, że ustawę o zwierzętach poprą dobrzy ludzie. A my pytamy senatora Jackowskiego, czy nie jest dobrym człowiekiem? Senatorze, mówi pan, że to jest twór, można powiedzieć, młodzieżówki PiS, ale jednak prezes Jarosław Kaczyński podczas konferencji prasowej, gdzie zapowiadał m.in. zakaz hodowli zwierząt futerkowych, powiedział, to ustawa, którą poprą dobrzy ludzie. Pan senator nie jest dobrym człowiekiem?
No więc pani tutaj dotknęła ważnego problemu. Otóż ta ustawa i to, co przy okazji tej ustawy mówiono o rolnikach, podzieliła wieś i miasto. Ponieważ rolnicy są przeciwko tej ustawie, czyli w domyśle rolnicy nie są dobrymi ludźmi. Została tutaj naruszona godność rolników i etos pracy rolnika. I to jest, uważam, najgorsze zło, które ta ustawa uczyniła, ponieważ w polskiej tradycji, w polskiej przez pokolenia przekazywanej tradycji i tożsamości o chłopach zawsze mówiono żywią i bronią. A jeżeli żywią i bronią, to znaczy i hodują zwierzęta, które później są w celach spożywczych używane i tak samo zajmują się produkcją roślinną, która jest w tym celu wykonywana, ale również i bronią w sytuacjach zagrożenia ojczyzny. Tu natomiast rolnicy zostali przedstawieni opinii publicznej jako w cudzysłowie mordercy zwierząt, którzy zadają im straszliwe okrucieństwa i podejmują działania, które są niehumanitarne. I to jest taka trauma w tych środowiskach rolniczych i trzeba tu podkreślić, że ta ustawa powstała chyba w kręgu osób, które nie mają w ogóle pojęcia o specyfice produkcji rolnej, o rolnictwie i stąd sprzeciw nas, przeciwko tej ustawie, a więc tej grupy senatorów, która po pierwsze zna się na sprawach rolnictwa albo reprezentuje w Senacie okręgi rolnicze.
Całość tego wywiadu jest już na naszym kanale. Prosimy Was o podanie dalej. Chciałam Cię zapytać...
Tylko powiem taką dygresję. Zobaczcie, taka tradycja nam się pojawiła, że w sobotnie wieczory pojawiają się u nas ważni politycy warszawscy, teraz senator Jackowski. Dziękujemy naszym widzom, że rzeczywiście cały czas obserwujecie, czy coś nowego się nie pojawi, bo ten wywiad od razu w pierwszych godzinach, tam chyba dwóch, miał ponad 3000 wyświetleń, a do dzisiaj to ma chyba tam, nie wiem, z 15 czy jakoś tak. Także...
Pomimo, że pojawił się w weekend rzeczywiście, ale to
dziękujemy,
jest...
że działacie też w ramach promocji naszego kanału. Wielkie podziękowania jeszcze raz.
Tak z perspektywy czasu, czy myślisz, że ta ustawa tak zwana futerkowa została wprowadzona przez prezesa Jarosława Kaczyńskiego, żeby odciągnąć ludzi od tematu koronawirusa, żeby pokazać jakiś temat zastępczy, czy jaki był cel Jarosława Kaczyńskiego?
Tego nie wie mądrzejszy PiSowiec. Pytamy tych ludzi z PiSu, pytaliśmy ministra Ardanowskiego, pytaliśmy innych posłów, tych, którzy byli przeciw i chwała im za to. Pytamy dzisiaj, dokładnie w sobotę, senatora Jackowskiego i wszyscy mówią, nie wiem, dlaczego Kaczyński to zrobił. Jest to wbrew interesowi Polski, jest to wbrew interesowi polskich rolników, jest to wbrew programowi Prawa i Sprawiedliwość. Zobaczcie sobie cały ten wywiad, tam senator Jackowski właśnie o tym mówi, że przecież program PiSu deklarowany przy różnych wyborach jest całkowicie inny. Senator Jackowski też współtworzył ten program, minister Ardanowski i tak dalej.
Tego nie było w programie PiS.
Nie było, to jest nie to, że nie było, bo tam na przykład lot na Marsa mogliby teraz zacząć robić i nie było. Tam było co innego, rozumiecie? Czyli to Kaczyński jest zdrajcą wsi polskiej. To Kaczyński jest zdrajcą programu Prawa i Sprawiedliwości dotyczącej wsi. Oni nie mogą tak jasno powiedzieć jak ja, bo tam wiecie, dyplomacja, Sejm, te sprawy, ja mówię tak,
ale
tak
mówią
powiem,
już
prosto z mostu, jak to należy odczytywać.
Coraz odważniej, jeśli chodzi o prezesa Jarosława Kaczyńskiego, bo tak jak rozmawialiśmy, to nie jest twór młodzieżówki PiS, tak? Ona nie jest, że tak powiem...
To jest jakiegoś Moskala może. Czy Moskali może szerzej.
Ale Jarosław,
się zgodził.
Jarosław Kaczyński firmuje ten projekt.
Tak, i tu senator Jackowski mówi, ta wypowiedź Kaczyńskiego i ta ustawa podzieliła Polskę na wieś i miasto. Zobaczcie, w momencie wojny z chińskim wirusem Kaczyński dzieli Polskę. I to mówi Jego senator, znaczy z jego obozu politycznego, nie żebym ja tutaj jakoś tam się specjalnie wywnętrzał. To Kaczyński podzielił Polaków w chwili próby. To jest zdrada stanu. To jest zdrada stanu.
Senator.
Ale jest jeszcze coś gorszego. Mówiliśmy o dezinformacji czynników rządowych, o nieprzygotowaniu. Ale zobaczcie, przecież Kaczyński doskonale zdawał sobie sprawę, że kiedy on naciśnie ten klawisz, to rolnicy wyjdą na ulicę. I co się stanie? To się wszystko dzieje w przyrostach 8-10-tysięcznych wykrytych zachorowań, czyli razy 5 albo 10 trzeba to mnożyć. Mhm. Zobaczcie, na wieś, by chiński wirus dotarł bardzo powoli, bo to są takie ekosystemy oddzielone od reszty. Nie? Większość gospodarstw to przeżyje parę miesięcy bez dostępu do miastowych. Ale kiedy oni przyjadą do Warszawy, a przecież Warszawa jest jednym z największych ognisk koronawirusa, to ilu polskich rolników wyjechało z Warszawy zakażonych chińską epidemią?
A czy tu sobie myślisz, że to jest celowe?
Albo to jest skończony głupek, mówię o Kaczyńskim, albo nie ma innej odpowiedzi na pytanie, że to było celowe.
Mamy pytanie.
Pomóżcie mi. Albo to jest skończony głupek i idiota, niepodczytalny w ogóle, wiecie, jak małpa z brzytwą. Albo to jest celowe. Ja nie umiem sobie z tym inaczej poradzić.
Paweł Skopnik, rolnik związany ze środowiskiem Idź Pod Prąd, pyta senatora Jackowskiego również o przyszłość polityczną. Prosimy bardzo.
Mamy głos od Pawła Skopnika, rolnika, który ostatnio był na manifestacji w Warszawie. Chciałbym przekazać podziękowania dla pana senatora od rolników ze środowiska Idź Pod Prąd za to, że nie dał się pan zastraszyć włodarzom PiS. Jak pan senator widzi swoją dalszą przyszłość polityczną?
To zależy, jakie decyzje będą podjęte. W tej chwili formalnie jestem nadal członkiem Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Jak wspomniałem, nie jestem członkiem żadnej partii politycznej, w tym również Prawa i Sprawiedliwości, tylko jestem członkiem Klubu Parlamentarnego. Jeżeli zapadnie decyzja o moim wykluczeniu, no to wtedy będę przedstawiał opinii publicznej moje plany polityczne na przyszłość, a w tej chwili jest to przedwczesne.
Rolnik ze środowiska Idź Pod Prąd dodaje, że jeśli założycie partię, to poparcie wsi macie od razu.
No, dziękuję bardzo za chciałem za Państwa pośrednictwem podziękować za te liczne głosy wsparcia, które otrzymałem od bardzo różnych ludzi. Zadzwonił do mnie nawet znajomy, który się zajmował polityką w latach 90., jeden z seniorów polskiej polityki, z którym nie miałem od wielu lat kontaktu, który ma 93 lata i mówił, że bardzo rzadko dzwoni, żeby mi podziękować za te głosowania. I takich różnych głosów wsparcia otrzymałem bardzo wiele. Także chciałem za Państwa pośrednictwem bardzo serdecznie podziękować i powiedzieć, że pozostaję, jestem i będę wierny tym wartościom, którym byłem wierny w mojej działalności publicznej do tej pory. Ja poglądów nie zmieniam. Od ponad 30 lat zajmuję się życiem publicznym i tych poglądów nie zmieniam. Są one zawarte w licznych też moich publikacjach, książkach, artykułach i każdy, kto chce, może się z nimi zapoznać. I chciałbym też powiedzieć, że zawsze starałem się pełnić funkcje publiczne, czy jako poseł, czy jako senator, czy jako radny, czy jeszcze w innym charakterze, zawsze wsłuchując się w głos ludzi. I to jest takie motto mojej działalności. Dlatego tym bardziej chciałbym za Państwa pośrednictwem podziękować wszystkim za te wyrazy wsparcia. Natomiast jakie będą nasze dalsze losy, mówię tutaj o tych parlamentarzystach, no to na pewno opinia publiczna będzie wiedziała i jakie będą też nasze decyzje, to oczywiście będziemy informowali opinię publiczną.
Pastor Paweł Chojecki, czy twoim zdaniem ci, no można powiedzieć, zbuntowani senatorowie czy posłowie Prawa i Sprawiedliwości, a także z klubu Prawa i Sprawiedliwości, powinni w tym momencie wyjść z klubu czy z partii i założyć swoją formację?
No, nie chcę doradzać ludziom, którzy są w środku, kiedy ja jestem na zewnątrz. Ja mówię, mogę powiedzieć, jakie są oczekiwania nasze, jakie są nastroje społeczne, ale najpierw chciałem powiedzieć jedno zdanie, bo przy tym całym morzu negatywnych wiadomości, tej głupoty tych czołowych przedstawicieli PiS-u z obozu czy rządu, czy Nowogrodzkiej, czy Pałacu Namiestnikowskiego, to po raz kolejny jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. Tu mówiłem o posłach, tu szczególnie poseł Wróblewski z Poznania, to tak mocno mi się wbiła jego chyba najdłuższa też wypowiedź dla naszej telewizji, no minister Ardanowski, no to postanowiłem wręcz na kazaniu akcję rozpocząć murem za Ardanowskiego, nie? Także to rzeczywiście wielkie takie odkrycie, bo akurat nie śledziłem tego polityka. Jeśli chodzi o pana Jackowskiego, zawsze kojarzył mi się z jakąś taką właśnie, z takim katolibanem. Nie, że tam nic mądrego on nie powie, nie? Tak, no, przyznaję się, tak o nim myślałem, nie? Kiedy teraz słuchałem w sobotę wywiadu z nim, to stwierdziłem, że to jest człowiek, no, może troszeczkę innej dynamiki, bardzo jakiś taki opanowany, spokojny, uważający, no ale to pewnie bycie politykiem tyle lat to tak jak bycie saperem, to nie można zbyt gwałtownych ruchów wykonywać, ale rzeczywiście ten człowiek nie tylko mówi, ale i robi. Ten człowiek nie tylko mądrze mówi, ale i robi. Także cieszę się, że mogłem pozytywnie zmienić zdanie, że mogłem zweryfikować zdanie na plus o tylu politykach z PiS-u. Nie? To już mówię, to jest kolejny, nie wiem, chyba piąty czy szósty, który wystąpił w naszej telewizji. Naprawdę widzimy ogromne obszary wspólne. Obszary wspólne. Wracając teraz do twojego pytania. Czekam już 10 lat. Znaczy w sensie takiej działalności politycznej. W 2009 roku, a nawet wcześniej, bo to już rok przed wyborami, czyli 2007-2008 roku, na różnych naradach w Unii Polityki Realnej, gdzie wtedy działałem, wtedy stwierdziliśmy jasno. Korwin rozbija polskich wolnorynkowców. On kompromituje nasze towarzystwo. On sprawia, że UPR jest tylko takim, można powiedzieć, skansenem albo cyrkiem do pośmiania, kabaretem politycznym, a nie realną partią. Nie? Zresztą to, co pokazała ta targowica w osobie Brauna, który pluł na Bogu Ducha winną kobietę w Sejmie i zachowywał się jak typowy taki, no gdzieś XVIII-wieczny szlachetka, który na zlecenie obcego mocarstwa ma zerwać Sejm. Bo tak wyglądały burdy w Sejmie właśnie w XVIII wieku. Ambasador płacił i jakiś głupi, jak tam go nazwać, no już tam szlachetka, szedł i zrywał Sejma, potem spieprzał, żeby go tam szlachta, wiecie, nie rozniosła na szablach. Tak wyglądała demokracja szlachecka w schyłkowej formie. I to właśnie zaprezentował Braun i Konfederacja, kiedy Polska była w ogniu. Czyli tak samo jak rozmontowuje Polskę Kaczyński, to tutaj z drugiej strony te ruskofilskie wszelkie pseudopartyjki wolnościowe dokładnie robią to samo. Myśmy to już gdzieś w tych latach poprzedzających Smoleńsk przed 2010 rokiem zauważyli, że Korwin jest tworem agentury jakiejś komunistycznej, który ma na celu kompromitować ruch wolnościowy w Polsce, ruch wolnorynkowy, konserwatyzm i tak dalej. Nie? Stąd właśnie to poparcie Urbana, tego no, najbardziej czerwonego, rozżarzonego do czerwoności propagandysty Jaruzelskiego. To właśnie on, można powiedzieć, utorował drogę do popularności Korwina w tak zwanej wolnej Polsce. Tu nie ma przypadków, to są przyjaciele, razem wódkę piją i śmieją się z głupoty Polaczków, także to o tym już mówiłem wielokrotnie. I stwierdziliśmy, że Polskę może uratować tylko stworzenie na wzór Stanów Zjednoczonych takiej szerokiej, gdzie są różne nurty od takiej konserwatyzmu, tam powiedzmy nowoczesnego katolicyzmu, gdzie oni mają tam to serce po lewej stronie, encyklika Tutti Frutti i tak dalej, po no, takich prawdziwych konserwatywnych wolnorynkowców jak my. Że taka partia musi powstać, jeśli mamy uratować Polskę. I myśleliśmy w 2008-2009 roku, że to zrobi Prawo i Sprawiedliwość, w 2010 zresztą też, że to zrobi Prawo i Sprawiedliwość. Tak, wiedzieliśmy, że to jest lewacka partia, jeśli chodzi o podejście do gospodarki, ale konserwatywna, jeśli chodzi o podejście do części wartości. Nie? No i myśleliśmy, że no ona niech będzie, bo taka jest Polska, no to niech ona będzie tym takim centrum tej szerokiej partii republikańskiej. No a tu powstanie skrzydła takie bardziej tamtych futerkowców, a z drugiej strony prawdziwych wolnościowców. Nie? I to razem będzie miało taką masę parlamentarną, która da Polsce nową jakość, przekreśli okrągły stół. Przekreśli okrągły stół, czyli porozumienie katolickich biskupów z mordercami komunistycznymi, że nikt tu się nikomu nie będzie dobierał do przeszłości, nie będzie żadnej dekomunizacji, będzie dalej socjalizm, tylko pod różnymi innymi nazwami. Będzie niszczenie polskiej gospodarki, żeby niemiecka i rosyjska na tym mogły korzystać. Tu rura z gazem, tu, że tak powiem, przeniesienie siły roboczej i zlikwidowanie przemysłu ciężkiego. No to są proste rzeczy, nie będę o tym już się rozwodził. I liczyliśmy, że PiS zrozumie swoją dziejową misję. W 2017 roku straciliśmy wszelkie złudzenia. Czyli jeszcze do 2017 roku popieraliśmy PiS. Pamiętacie? Tutaj różne akcje, nie będę mówił. Ale kiedy Duda zawetował zmianę sądów, to było wiadomo, że PiS zdradził. PiS zdradziło, to zresztą mówił i doktor Targalski, taki czołowy intelektualista Gazety Polskiej, też o tym jasno mówił. Później tam już, wiecie, dalej, że tak powiem, był dworakiem Morawieckiego, no ale kasa, cena czyni cuda i tak dalej. Także pytanie, czy dzisiaj PiS jeszcze, bo to pytanie, czy ma odchodzić, czy nie, to jest, czy PiS już, i to niech ocenią PiSowcy, niech ocenią senatorowie, posłowie, działacze Prawa i Sprawiedliwości. Czy w PiSie jeszcze jest jakaś możliwość, żeby zerwać z tym, co robi Jarosław Kaczyński? Jeśli jest, to zostańcie i walczcie o to, żeby rzeczywiście PiS przekształciło się w wielonurtową partię republikańską na wzór Stanów Zjednoczonych. Jeśli nie, to wyjdźcie i załóżmy coś razem.
Paweł Zawadzki, czy rozwój chińskiego wirusa może doprowadzić do przesilenia politycznego?
Może doprowadzić do likwidacji Polski. I wtedy już gierki przy władzy, przy warszawskim korycie nie będą miały najmniejszego znaczenia. To jest najczarniejszy scenariusz. Likwidacja państwa polskiego. To już o tym mówi papież Franciszek w encyklice Pierdu Pierdu czy Tutti Frutti. Powiedział, państwa narodowe nie poradziły sobie z pandemią, dlatego trzeba zbudować rząd światowy. No to myślicie, że Merkel i Unia Europejska nie wykorzystają tego samego apelu papieża do likwidacji Polski za parę miesięcy czy za 2-3 lata?
Jan Krzysztof Ardanowski, już niestety były minister rolnictwa, w telewizji Idź Pod Prąd mówił, jeżeli te warunki, chodzi o odrzucenie szkodliwych zapisów w ustawie o zwierzętach, nie będą spełnione, to nie tylko ja, ale większa grupa działaczy PiSu w całej Polsce, również w Sejmie, będzie szukała nowej drogi politycznej.
Oby to była droga wreszcie ta, o której mówię. Szeroka partia republikańska z mocnym skrzydłem ludzi, którzy wartości republikańskie wywiodą od Jezusa i Jego słowa, a nie od papieża komunisty i jego kościoła.
I fragment wywiadu z Janem Marią Jackowskim, senatorem z klubu Prawa i Sprawiedliwości. Szantażowany senator PiS nie zagłosował jednak przeciw ustawie o zwierzętach.
Ten senator, i tu niektórzy nie rozumieli, to nie chodzi o senatora Jackowskiego, który się postawił i zagłosował zgodnie z prawdą, ze swoim sumieniem. Ale on opowiada o senatorze, który był szantażowany, któremu mówiono, że twoja żona zostanie zwolniona z pracy, jak ty nie zagłosujesz właściwie. Przecież to jest działanie przestępcze. To jest działanie przestępcze. To jest szantaż na przedstawiciela narodu wybranego w wolnych wyborach. To za to ktoś powinien siedzieć. A to się działo na polecenie Kaczyńskiego, bo on wie o tych praktykach. O tych praktykach w Lublinie to ja słyszałem 10 lat temu. I to tak samo Platforma robiła, PSL czy PiS. To jest normalka w tej katokomunie, w tym polskim zoo, a nie w polskim państwie, bo tego jeszcze nie mamy. Na wolną Polskę to dopiero czekamy. I ten senator rzeczywiście położył uszy po sobie i zagłosował tak, jak mu kacykowie partyjni kazali, a nie tak, jak mu sumienie czy odpowiedzialność przed wyborcami kazały. I o tym mówi senator Jackowski.
Prosimy jego komentarz i wracamy za chwilę. Panie senatorze, powiedział pan, że żona jednego z senatorów PiS była szantażowana, że straci pracę, gdy jej mąż zagłosuje przeciwko tak zwanej piątce Kaczyńskiego. Z kolei senator Marek Martynowski, szef klubu PiS w Senacie, powiedział TVP Info, że mówi pan nieprawdę. Panie senatorze, kto w takim razie kłamie?
Po pierwsze, ja nie mówiłem, że to był... Ja mówiłem o osobie, która jest senatorem, więc to jest po pierwsze sprostowanie. Po drugie, znam tę opowieść z relacji bezpośredniej od osoby, która jest senatorem. I po trzecie, nie wiem skąd pan Marek Martynowski wie, że to jest nieprawda. Nie sądzę, żeby miał jakąkolwiek wiedzę na ten temat. Nie jestem upoważniony do ujawniania nazwiska tej osoby. Jeżeli ona sama uzna za stosowne, to zapewne sama o tej sprawie ta osoba wypowie się. Ja natomiast nie jestem do tego upoważniony. I w tej sprawie już proszę mnie więcej nie pytać o jakieś szczegóły, bo nic więcej nie powiem.
Rozumiem, że też nie może pan powiedzieć, czy ten senator się ugiął pod wyniku tego szantażu, czy zagłosował zgodnie ze swoim sumieniem.
Mogę powiedzieć w ten sposób, że w tej siódemce senatorów, która głosowała przeciwko tej ustawie, czyli tam, gdzie byłem ja, był senator Pupa, był senator Chruścikowski, senator Łyczak, pani senator Budner, pan senator Pająk, pan senator Pupa, tej osoby nie było.
Całość na naszym kanale. Prosimy o podanie dalej. A ja chciałam jeszcze powiedzieć informację nieoficjalną. Podało ją TVP Info. Jarosław Kaczyński jest na kwarantannie. Jak wiemy, na kwarantannie przebywa obecnie 300 tysięcy Polaków i również znalazł się w niej prezes PiS Jarosław Kaczyński.
No, kwarantanna to jeszcze nie jest wielka rzecz. To jest tylko stwierdzenie, że miało się jakiś...
Miał podobno
kontakt
z osobą zakażoną.
Właśnie, także...
Ale według Onetu nie ma objawów Jarosław Kaczyński.
No to poczekaj.
Na razie jest to nieoficjalna informacja.
Chcę tylko powiedzieć, że samo przebywanie na kwarantannie, to nie jest nic strasznego, nie jest to choroba. To jest tylko, że człowiek znajduje się w tej grupie podwyższonego ryzyka zachorowaniem i powinien bardzo, bardzo uważać, żeby czasem nieświadomie nie zarazić innych. Jeśli to nie jest tylko kwarantanna, ale rzeczywiście tu nastąpiło zakażenie Jarosława Kaczyńskiego, no to będzie on mógł, chociaż nie, on nie będzie mógł, bo jemu dadzą karetkę, jemu dadzą respirator, jemu dadzą wszystko, co trzeba. Ale takie moje marzenie, żeby on doświadczył losu zwykłego Polaka, który dzisiaj, mając tyle lat co on, czyli tam coś pod 70, dzwoni na pogotowie, słuchajcie, mam duszności i straciłem smak.
A sanepid czy pogotowie nie odpowiada, ponieważ...
Może by wrócił rozum. Nie wiem. Zobaczymy.
Na Nowogrodzkiej ma trwać narada, na której ma być opracowywany komunikat, który zostanie opublikowany najprawdopodobniej około godziny 15. Tak czytamy TVP Info. Podało, nie wiemy, czy to jest prawdziwa informacja. Podobno jest potwierdzona przez dwa niezależne źródła, ale myślę, że już niebawem dowiemy się więcej. Więcej również w serwisie o godzinie 19.
Wiemy, że zmarł były senator Kogut. Nie taki stary znowu. Nie, ja już tak sobie mogę powiedzieć, nie dużo starszy ode mnie. 63 lata, o ile dobrze pamiętam. Myślę, że miał bardzo
67
dobrą...
67 lat.
7, przepraszam. Miał bardzo dobrą opiekę medyczną. Ale zobaczcie, że opieka medyczna nie gwarantuje przeżycia. Tu bywa różnie. Dlatego warto, żeby teraz szczególnie dziennikarze, bo na polityków za bardzo nie liczę, za wyjątkiem tych, którzy mają kręgosłup moralny, tak jak senator Jackowski, senator Łyczak też i inni, którzy byli tutaj też wymieniani, byli w naszej telewizji. Ale liczę, że coś pęknie w tej zmowie milczenia dziennikarzy. Bo niedawno jeden z takich ludzi kultury, pan Pawlicki zdaje się, napisał chyba na Facebooku czy gdzieś tam, że w polskich mediach to są całe czarne listy ludzi, których nie można zapraszać. My jesteśmy na tej czarnej liście we wszystkich telewizjach, bo można o nas napisać tylko zło. Jeśli pamiętacie taki, no tutaj nasz dawny przyjaciel, ale okazał się nie tylko nielojalny jako przyjaciel, ale powtarzał kłamstwa na nasz temat, senator Bury, powiedział, że jesteśmy sektą, wtedy wszystkie media wiedziały, o kogo chodzi. Znały nas, nawet nie... Tu senator Bury coś i tam sekta Chojeckiego, różne. Nie? Wtedy zobaczcie, wszystkie media, bo to chyba z 15 różnych stacji i gazet napisało o tym kłamstwie senatora Burego, wtedy wiedzieli, gdzie jest Lublin, gdzie jest Kościół Nowego Przymierza, gdzie jest telewizja Idź Pod Prąd. A kiedy my od stycznia najświeższe komunikaty dzięki pani Hani Shen, naszej korespondentki z Tajwanu, czyli mamy, że tak powiem, informacje u źródła, przekazujemy codziennie, już prawie rok na temat pandemii. Zobaczcie, żadna telewizja, gazeta i tak dalej. Jedynie wyłom zrobiła pani Michniewicz w Polskim Radiu 2?
W Trójce.
Michniewicz. 3. Michniewicz, przepraszam. Bardzo przepraszam, ja mam słabą pamięć do nazwisk. No, mówię z pamięci. Pani Michniewicz zadała temu Dworakowi, Dworczykowi, to tu celowo, Dworakowi Morawieckiego i Kaczyńskiego o nazwisku Dworczyk, zadała mu to pytanie, on się śmiał o tym, co mówimy o...
Miałeś rację, Beata Michniewicz jednak.
A ja, popatrz, stary, ale jary. No, czyli przepraszamy jeszcze raz panią Michniewicz, bo tu no, drugi raz pomyłka, ale starałem się, no widziała pani. Pani Michniewicz powiedziała, powołując się na ruch 11 listopada i telewizję Idź Pod Prąd, miała odwagę jako jedyna dziennikarka w Polsce. Zobaczcie, sama ona mówi w tym wywiadzie. Możemy, najkrótszy fragment, jak pani Michniewicz pyta. Ona mówi, wszyscy dziennikarze dostaliśmy to oświadczenie. Wszyscy. Na całą Polskę jedna kobieta powiedziała o tym i od razu zobaczyliście, jak Dworak Morawieckiego, Dworczyk łże, jak Bura. No i teraz nie wiem, czy wybrać stanowisko, czy miejsce w chlewie. No to już sobie dopiszcie sami. Teraz ma on budować szpital polowy w chlubie polskich rządów, czyli na Stadionie Narodowym. No i kto miał rację, towarzyszu Dworczyk? Trzeba było się wtedy śmiać? Czy robić to, co mówiliśmy?
Senator PiS-u, pan Karczewski, powiedział takie słowa. Najważniejsze są szpitale, ale mieliśmy przygotować łóżka i miały one czekać. Mamy 6,5 łóżka na 1000 mieszkańców. W innych krajach europejskich to są 2-3 łóżka. Nie musimy nagle budować szpitali, chociaż jeżeli będzie taka potrzeba, to będziemy to robić. Widać, jak krótkowzroczni są.
Zakłamana banda. Zakłamana. Załgana, parszywa banda oszustów politycznych. I tyle w temacie. Jak jest, zadzwoń na pogotowie dzisiaj, jeśli jesteś chory albo podejrzewasz objawy koronawirusa. Zobaczysz, jak różni się propaganda TV PiS z PiS, a jaka jest rzeczywistość.
Na stronie idźpodprąd.pl jest już spisany wywiad z senatorem Jackowskim, który ujawnia Idź Pod Prąd. Szantażowany senator PiS nie zagłosował przeciw ustawie o zwierzętach. Polecamy go serdecznie. Dzisiaj o 18:00...
Ale tu już powinna wkroczyć prokuratura. Czy mamy doniesienie o przestępstwie przez senatora RP złożone w świetle kamer. Gdzie jest prokuratura Ziobry, się pytam? Gdzie jest dochodzenie? Kto jest szantażystą w PiS-ie? Czy myślicie, że Ziobro kiwnie palcem? Jak nie kiwnął? Zobaczcie, tu były ataki na Kościół Nowego Przymierza, na naszą telewizję, na ludzi, z naszej telewizji, z naszego środowiska. Zarysowywane samochody, obrywane tam wybite szyby, odkręcane koła, wreszcie spalony samochód. Dopiero kiedy opublikowaliśmy z końcem sierpnia raport i rozesłaliśmy to do mediów na całym świecie, dopiero prokuratura Ziobry się ruszyła.
Rzeczywiście ten materiał znajdziecie zarówno na stronie idźpodprąd.pl, jak i na naszym kanale. Polecamy reportaż o prześladowanym Grzegorzu Doleckim z Idź Pod Prąd i Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie. Mamy już materiał, fragment wypowiedzi ministra Dworczyka, który się śmieje z apelu ruchu 11 listopada odnośnie robienia zapasów, ale to pokażemy po programie. A jeszcze powiem, jaka dzisiaj jest ramówka. Widź pod prąd 18, dogrywka, 19 serwis informacyjny, a później 20:30 Biblia w czasie zarazy, czyli studiowanie. Teraz Listu do Rzymian z pastorem Pawłem Chojeckim.
Ja już wtedy mówiłem, kiedy to oświadczenie, to jest koniec marca zdaje się, mówiliśmy, rząd was, nas zostawi. Będziemy zdani na siebie. Dlatego gromadźmy zapasy, budujmy sieć pomocy sąsiedzkiej, bo to o tymśmy nie mówili, ale to jest też zniszczenie, wczoraj na kazaniu o tym mówiłem. Zniszczenie tkanki społecznej. Pamiętacie taką akcję PiSu Sygnalista w każdej firmie? Czyli donosiciel na swojego pracodawcę? Tak. Oni hodowali donosicieli. A donosiciele to jest jeden z kluczowych takich czynników niszczących zaufanie międzyludzkie. Jak się dowiesz, że sąsiad na ciebie donosił, a wielu sąsiadów w Polsce to robi, to zaufasz mu? To przyjdziesz mu z pomocą? Tak właśnie niszczy się społeczeństwo. Tak hitlerowcy robili z Polakami. Pełno donosicieli i donosów. Na tym żerowali, na szmalcownikach. Zobaczcie, że PiS idzie tą drogą.
A jeszcze informacja od syna senatora Stanisława Koguta. Rzeczywiście miał koronawirusa, ale według jego syna przyczyną śmierci był rozległy zawał serca.
No tak, i co? I koronawirus nie miał żadnego wpływu na to, tak? To jest oczywiste, że to są właśnie działania, które się zespalają w jedno i zabijają.
Po programie Pomyśl dziś pastora Chojeckiego, papież nic o Jezusie, a także kartka z kalendarza Piotra Setkowicza. I tak jak mówiłam, jeszcze fragment wypowiedzi ministra Dworczyka. My przypominamy, że utrzymujemy się z waszych datków dobrowolnych, a nie z podatków. Także możecie już teraz wesprzeć telewizję Idź Pod Prąd na idźpodprąd.pl/wsparcie i dziękuję tym wszystkim, którzy już to zrobili.
Niby niewielka różnica datek i podatek. Tylko tam jest cała instytucja do wymuszania, zarabiania, a potem marnowania tych pieniędzy. Nie na to, co jest dla państwa najistotniejsze. A tutaj macie dobrowolne utrzymywanie telewizji. A co robimy z tymi pieniędzmi? No to widzicie w każdym programie. Dziękuję każdemu naszemu darczyńcy.
Dzisiaj trochę dłuższy program. Wróciliśmy do starych tradycji, ale rozumiecie państwo. Poniedziałek w telewizji Idź Pod Prąd. Dużo informacji, jeszcze więcej w dogrywce i w serwisie. Dziękuję ci serdecznie. Ze mną w studiu był redaktor naczelny telewizji Idź Pod Prąd, pastor Paweł Chojecki.
Dziękuję tobie i państwu.
Dziękuję. Był z nami też redaktor Cezary Kłosowicz w Wiadomości Idź Pod Prąd, a także pokazywaliśmy fragmenty wywiadu z senatorem Klubu Prawa i Sprawiedliwości Janem Marią Jackowskim. Dziękuję. Do zobaczenia.
W obliczu bierności rządu w reagowaniu na zagrożenie polskiej epidemią, czego skandalicznym przykładami są organizowanie konferencji międzynarodowych z przedstawicielami Chin w Rzeczypospolitej Polskiej oraz utrzymywanie regularnych połączeń na linii Pekin-Warszawa przez chińskie linie, ruch 11 listopada wzywa Polaków do oddolnego przygotowania się na nadchodzącą epidemię. W szczególności wzywamy Polaków do zgromadzenia odpowiedniej ilości leków, środków higieny, żywności, wody i opału. Co pan na to?
Wie pani, dla mnie skrajnie nieodpowiedzialne są działania podejmowane przez polityków i osoby z polityką związane, które prowadzą do wywołania niepokoju czy też paniki.
Zdradza pan wykupowanie ze sklepów różnych...
Ten apel, który pani zacytowała, jest już absolutnie kuriozalny, prawda?
Aczkolwiek
oczywiście,
we Włoszech tak się dzieje.
Ale to też, wie pani, nawet dzisiaj jadąc do radia, słuchałem konkurencyjnej stacji radiowej, gdzie się wypowiadali. Trójki słucham bardzo często, ale trzeba mieć szeroki obraz sytuacji, więc wypowiadali się Polacy mieszkający we Włoszech, którzy mówili, że mają poczucie, mając kontakt ze swoimi bliskimi w Polsce, że mają poczucie, że we Włoszech jest mniejszy stres i mniejsze emocje związane z koronawirusem niż w Polsce.
Katolicy, szczególnie ci bardziej zatroskani o los swojego kościoła, biją na alarm. Tu widzicie portal PH24, jest zbulwersowany tym, co zrobił papież przez ostatnie dni czy tygodnie. No już ta encyklika, tam Tutti Frutti, czy jakoś tam, to już przeszłość, ale ostatnio ogłosił taki pakt edukacyjny dla świata, globalny pakt edukacyjny. I tu komentatorzy zauważyli jedno. Podobno papież, według nauki katolickiej, jest zastępcą, czyli wikariuszem Chrystusa na ziemi. Czyli katolicy wierzą, że on reprezentuje, jest jak gdyby takim głosem Chrystusa na ziemi. Vicario Christi. Czego byśmy się spodziewali po przedstawicielu Chrystusa, kiedy powie coś do świata, szczególnie w kontekście edukacji, czyli nauki ludzi, uczenia, wychowywania młodzieży. No, że powie coś o Bogu, powie coś o Chrystusie. No i tu wielkie zaskoczenie dla, szczególnie mówię, takich katolików pokładających jakieś nadzieje w papieżu Franciszku. Otóż on nie odniósł się do Jezusa Chrystusa, a wręcz zostało to odczytane jako kolejny dokument tworzący nowy humanizm Franciszka. Humanizm to jest system, który człowieka stawia w środku. Na czym więc polega humanizm Franciszka? No przecież on dalej mówi, że w środku ma być człowiek. Nazywają to teraz chrześcijańskim humanizmem Franciszka. Wiecie, na czym on polega? Że katolicy, czy ogólnie szerzej chrześcijanie, mają przestać odwoływać się do Jezusa Chrystusa. Na tym polega ten nowy chrześcijański rzekomo humanizm Franciszka. To zdrada Jezusa Chrystusa. Warto się, drodzy katolicy, nad tym poważnie zastanowić.
Dziewiętnastego października 1956 roku rozpoczęły się w Warszawie obrady 8. Plenum Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Plenum to miało wybrać najwyższe władze partii, nowego pierwszego sekretarza i nowe biuro polityczne. Mówiło się, że nowym pierwszym sekretarzem ma zostać oskarżony w czasach stalinowskich o odchylenie prawowicowo-nacjonalistyczne i przez kilka lat więziony Władysław Gomułka. Wiadomo też było, że do nowego biura politycznego nie wejdzie Konstanty Rokossowski, oddelegowany z Armii Czerwonej do Polski oficer, który pełnił obowiązki ministra obrony narodowej. Oddziały północnej grupy wojsk Armii Sowieckiej opuściły swoje garnizony na Pomorzu i na Dolnym Śląsku i ruszyły w kierunku Warszawy. Również podlegające rozkazom Rokossowskiego oddziały Ludowego Wojska Polskiego z Legionowa, Kazunia i Modlina wyszły z koszar i ruszyły w kierunku Warszawy. Do obrony Warszawy przygotowywały się Wojska Obrony Wewnętrznej i Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, dowodzone przez generałów Wacława Komara i Włodzimierza Musia. Również wydano broń robotnikom warszawskich zakładów pracy. Do Warszawy tego dnia przyleciała delegacja Sowieckiej Partii Komunistycznej na czele z sekretarzem Nikitą Chruszczowem. Jeszcze na lotnisku Chruszczow miał powiedzieć: etat nomier wam nie przejdziot. W wyniku rozmów Sowieci zgodzili się na zmiany w kierownictwie polskiej partii. W ten sposób PZPR uwiarygodniła się w oczach społeczeństwa i zyskała wielkie zaufanie. Uniknęła prawdopodobnie w ten sposób takiego powstania, jakie w kilka dni później wybuchło na Węgrzech.